Saga Egmont przedstawia Raymond i Feist. Wojny mroku. Tom trzeci. Gniew szalonego Boga. Tłumaczenie Robert J. Schmidt. Czyta Jędrzej Fulara. Podziękowania. Jak zawsze, byłem w stanie napisać tę książkę, kolejny rozdział obszernego cyklu o wojnie światów, wyłącznie dzięki fundamentom udostępnionym mi przez pierwszych twórców Mitki Mii. Raz jeszcze dziękuję moim krewnym i przyjaciołom za utrzymanie mego życia w równowadze i dbanie o to, bym pozostał przy zdrowych zmysłach, albo tak bliski zdrowia psychicznego, jak to jest w moim wypadku możliwe. Gdyby nie Jonathan Mattson, opoka, na której wzniosłem swą karierę, oraz jego światłe rady i cierpliwa uwaga, nigdy nie zaszedłbym tak daleko. Nade wszystko jednak dziękuję moim redaktorkom z wydawnictwa HarperCollins, Jane Johnson, Jennifer Brell, Catherine Ninsel i Amy Coode za nieustające zrozumienie, szczególnie w trudniejszych chwilach, że praca jest najważniejsza, oraz za elastyczność i gotowość do adaptacji wśród chaosu, skutkujące istotnym wsparciem. Nigdy by mi się nie udało bez was. Raymond E. Feist, San Diego, Kalifornia, 2007 rok. Dla Lacey, z podziękowaniem za jej nieustającą obecność i takie samo poczucie humoru. Rozdział pierwszy. Ucieczka. Miranda krzyknęła. Przeszywający ból, który absorbował jej umysł, ustąpił na króciutki moment i właśnie wtedy znalazła to, czego cały czas szukała. Większością świadomości prowadziła walkę woli z oprawcami, lecz jej ułamkiem, najbardziej karnym skrawkiem, czyniła przygotowania. W trakcie przesłuchań ciągnących się od wielu dni wykorzystywała każdą chwilę wytchnienia, aby wydzielić ten fragment intelektu i pokonawszy przyprawiające o łzy cierpienie, prowadzić obserwacje. Podczas ostatnich czterech spotkań z kapłanami śmierci Desatich osiągnęła upragnioną obojętność i zmusiła ciało do ignorowania bólu. Był nadal obecny, wiedziała o tym. Zaognione nerwy protestowały przeciwko obcej energii kursującej na obrzeżach jej umysłu, sondującej go, węszącej za głębią jej istoty, lecz ona nauczyła się znosić fizyczne cierpienie przed wieloma stuleciami. Znacznie gorsze były ataki mentalne, stanowiące napaść na źródło jej potęgi, unikalną inteligencję, dzięki której we własnym świecie wyrosła na liczącego się maga. Ci duchowni Desatich byli pozbawieni wszelkiej subtelności. Od razu rozdarli jej myśli tak, jak niedźwiedź rozdziera pień drzewa, szukając ukrytego miodu. Mniej potężny umysł doznałby uszczerbku nie do naprawienia już przy pierwszej takiej próbie złamania. Miranda po trzeciej znalazła się na krawędzi debilizmu. Mimo to nadal walczyła i stawiała opór, wiedząc, że nie będzie zwycięstwa, jeśli nie uda jej się przeżyć. Skoncentrowała wszystkie swoje niemałe zdolności na tym, aby wytrzymać, a potem zaczęła analizować. Pozostała przy zdrowych zmysłach wyłącznie dlatego, że zdołała wyprzeć myśli o straszliwych torturach i uczepić się tej odrobiny informacji, jaką posiadała. Postanowienie, by wyrwać się z niewoli i powrócić z ową informacją, dawało jej siłę i poczucie celu. Od niedawna zaczęła markować utratę przytomności, co było jej nową taktyką w walce z oprawcami. O ile nie dysponowali większymi zdolnościami niż te, które u nich do tej pory wyśledziła, nic jej nie groziło. W ich oczach wydawała się bezwolna. Był to pierwszy sukces Mirandy w użyciu magii, odkąd trafiła do niewoli. Pozwoliła sobie na tyle włączonej świadomości, by oddychać wolno i płytko. Aczkolwiek wątpiła, by kapłani śmierci, którzy się nią zajmowali, mieli wystarczające pojęcie o ludziach, aby zwracać uwagę na właściwe objawy. Jednakże prawdziwa walka toczyła się na poziomie umysłu, nie ciała. I tam też Miranda zamierzała ostatecznie zatriumfować. Dowiedziała się o swoich oprawcach więcej, niż oni dowiedzieli się o niej. W pojedynkę Desatii nie byli godnymi przeciwnikami ani dla niej, ani nawet dla jej